Naszym Państwa gościem profesor Grzegorz Kucharczyk. Kłaniamy się, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, chcemy porozmawiać troszeczkę o reparacjach, o które domaga się Polska względem Niemiec. 1 września na Zamku Królewskim w Warszawie zespół naukowców kierowany przez Arkadiusza Mularczyka przedstawił raport dotyczący reparacji od Niemiec dla Polski, będący konsekwencją napaści na nasz kraj blisko 6-letniej okupacji. Ponad 30 specjalistów z różnych dziedzin pozwalających na oszacowanie wszystkich strat, jakie Polska poniosła, pracowało nad tym raportem. Odszkodowanie wyceniono na sumę ponad 6 bilionów złotych, 200 miliardów. I teraz okazuje się, że Niemcy z jednej strony mówią tak, że się należy, ale dlaczego my nie upominamy się o reparacje, odszkodowania ze strony Rosji i jesteśmy oskarżani o antyniemiecką, a prorosyjską politykę. Jak pan profesor ocenia to zachowanie Niemiec i jak pan ocenia żądania Polski względem Niemiec o odszkodowanie za straty wojenne?
No to należy ocenić jako taki manewr propagandowy, który no, próbuje storpedować w ogóle jakąkolwiek próbę dochodzenia przez Polskę reparacji, powołując się na rzekomą troskę tych, co piszą tego typu teksty, o to, że trzeba jednak zadbać o to, aby Polska też upominała się o swoje ze strony kontynuatora prawnego Związku Sowieckiego, czyli współczesnej Rosji. No, przypomina się stare powiedzenie pana Zagłoby, że diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę świętą dzwoni, bo tutaj mamy do czynienia oczywiście z całym festiwalem hipokryzji tych, którzy coś takiego piszą, ponieważ ich intencją dość czytelną jest to, aby w ogóle nie było żadnych reparacji. No już tak konkretnie wyjaśniając, czy próbując odpowiedzieć na to pytanie, no sprawa jest dość prosta. Kwestia źródeł, to znaczy jeżeli mówimy o raporcie, czyli o pewnym oszacowaniu strat ludzkich, materialnych, które powstały w wyniku niemieckiej okupacji na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, no to trzeba się wziąć do źródeł. I w przypadku tej niemieckiej części okupacji tych źródeł jest znacznie więcej, bo historycy, czy też historycy zajmujący się dziejami gospodarczego wyzysku Polski przez Niemcy w czasie II wojny światowej, no mają dostęp do szeregu źródeł także w samych Niemczech. No nie jest to zakazane. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdy chodzi o dostęp do źródeł postsowieckich. Jeszcze na długo przed wybuchem wojny na Ukrainie w tym roku ten dostęp był bardzo utrudniony, a właściwie niemożliwy dla polskich historyków, badaczy, więc gdyby chcieć tak paralelnie, symetrycznie traktować te dwie kwestie, że dobrze szacujemy zniszczenia poczynione przez Niemcy i przez Związek Sowiecki, no to po prostu ta kwestia nigdy by nie była rozstrzygnięta, czy nawet oszacowana, ponieważ nie byłoby źródeł, które mogłyby weryfikować no, zakres strat, które Polska poniosła z przyczyny no, sowieckiej polityki okupacyjnej, a więc trzeba było skoncentrować się na tym, co jest możliwe. No a poza tym, cóż, no, trzeba powiedzieć, że pakt Ribbentrop-Mołotow i potem układ sojuszniczy z niemiecko-sowieckich 28 września 1939 roku oczywiście by nie powstał i w związku z tym też jego konsekwencje, gdyby nie parcie Hitlera do wojny, który znalazł swojego sojusznika w Stalinie, ale taka próba też no, jak gdyby pośrednio przesunięcia odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej, czy jak gdyby odsunięcia tej odpowiedzialności od Niemiec, no także jest oczywiście, no nie ma pokrycia w faktach. Także krótko mówiąc, chodzi bardziej o propagandę, a w rzeczywistości o próbę takiego no, unieważnienia w zarodku w ogóle polskiego dążenia do reparacji.
Panie profesorze, jeden z dzienników w naszym kraju wydawanych pisze: Niemcy byli gotowi na gesty wobec Polski, spór o reparacje to uniemożliwia. Czyżby Niemcy gestami jakiegoś wsparcia chcieli w jakiś sposób zrekompensować straty i te materialne, i te personalne, i te związane z zasobami przyrodniczymi Polski gestami, na przykład wsparcia w odbudowie Pałacu Saskiego czy innych pałaców warszawskich?
No tu nie chodzi o gesty, tylko chodzi o prawdę i sprawiedliwość, zwłaszcza sprawiedliwość. No, jak wiemy, bez niej nie ma ani ładu w konkretnym państwie, ani ładu międzynarodowego. Poza tym trzeba rozróżnić dwie podstawowe kwestie. My mówimy o reparacjach, nie o odszkodowaniach. To jest podstawowa różnica. Reparacje to są zobowiązania międzypaństwowe, to znaczy państwo, które poczyniło szkodę, wypłaca reparacje, to znaczy zadośćuczynienie państwu, które poniosło tę szkodę. Natomiast odszkodowania to jest sytuacja, kiedy państwo, które jest powodem szkód, wypłaca indywidualnym osobom jakieś zadośćuczynienia, czyli odszkodowania. No i to są rzeczywiście, jak popatrzymy na praktykę państwa niemieckiego z ostatnich lat, przypomnijmy sobie sytuację z końca lat 90. ubiegłego wieku, też mówiono tak, że to jest taki gest, że to właśnie ofiarom pracy przymusowej w III Rzeszy Niemieckiej państwo niemieckie obecne będzie wypłacać jakieś odszkodowania, ale to były, no, można powiedzieć, śladowe ilości i ten gest był nadzwyczaj skromny, mówiąc eufemistycznie, czyli raczej, jak mówili niektórzy potencjalni, no, ci świadczeniobiorcy, to raczej ich obrażało, niż stanowiło jakieś zadośćuczynienie. Więc tutaj nie chodzi o gesty, tylko chodzi o prawdę, która powinna wieść do sprawiedliwości. Próbą dojścia do prawdy jest właśnie ten raport, który pokazuje wieloaspektowość tego wyzysku okupacyjnego, nie tylko eksterminację elit, obywateli polskich, ale także drenowanie gospodarcze. To jest też taki bardzo ważny aspekt tej polityki okupacyjnej niemieckiej. Warto to przypominać, ponieważ często pokutuje przecież u naszych zachodnich sąsiadów takim mniemaniem, że tak jak oni reprezentują ten wyższy poziom kultury, demokracji, a także rozwoju gospodarczego. I nagle się okazuje, że ci kulturprägerzy, ci rzekomi nosiciele wyższej kultury przyszli tutaj i rabowali wszystko jak leci. Wywozili całe wagony polskich dóbr, nie tylko muzealnych, ale te przysłowiowe serwisy do kawy i herbaty także znajdowały się w niemieckich i znajdują się ciągle w niemieckich domach. Więc nagle się okazało, że ta rzekoma pustynia kulturowa na wschodzie staje się przedmiotem zorganizowanego rabunku trwającego przez lata. Więc to też jest z pewnością bolesne. No, dla naszych zachodnich sąsiadów, jak czytają, że no, nie tylko mordowano, ale grabiono, więc ten cały mit Niemców jako Kulturvolk, czyli takiego narodu kultury, który jest ucieleśnieniem wyższej kultury, no, w zetknięciu z twardymi liczbami, które są podawane i mechanizmami opisanymi w tym raporcie, no, to legł w gruzach.
Te mechanizmy, o których wspomina pan profesor, to mechanizmy przygotowanych wcześniej list, co należy zabrać, również przed wyburzeniem Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego. Najpierw grabiono, a potem burzono. Należy też wspomnieć o robotnikach przymusowych, jak również dzieciach, które zostały ukradzione z Polski, bo jakżeż to inaczej nazwać, żyją ze świadomością niemieckiej tożsamości, a tak naprawdę są potomkami Polaków ograbionych z dzieci.
Tak jest. No i tutaj nie sposób nie poruszyć ważnej kwestii, to znaczy szeroko rozumianej edukacji historycznej. W ostatnich dniach czy w ostatnich tygodniach mieliśmy, czy mamy dostęp do dwóch takich źródeł, czy nazwijmy to materiałów pomagających tą edukację historyczną w zakresie historii najnowszej w Polsce rozwinąć i no, popchnąć ją na właściwe tory. Jak ja mówię, właściwe tory, myślę o nauczaniu opartym na prawdzie, która bierze się z analizy rzetelnych źródeł. Te dwa materiały to jest raport o reparacjach, o których mówimy, i drugi to jest podręcznik do przedmiotu Historia i teraźniejszość autorstwa profesora Roszkowskiego. Zauważmy, że jeden i drugi, nazwijmy ten materiał edukacyjny, spotkał się z huraganowym atakiem. Huraganowym atakiem, takim jak mówi profesor Andrzej Nowak wyciem wręcz, gdy chodzi o podręcznik profesora Reszkowskiego. Ta fala hejtu, jaka zaczęła spadać na autora, wydawnictwo, szkoły, które zadeklarowały korzystanie z tego podręcznika, jest wręcz niebywała. I to robią ludzie, którzy mówią o wolności słowa, tolerancji, postępie, praworządności, europejskości, konstytucji. Tu możemy sobie wymieniać tą litanię jeszcze więcej. Natomiast ten drugi materiał edukacyjny, czyli raport o reparacjach, także spotkał się dokładnie z tych samych środowisk atakiem wymierzonym, no właśnie w co wymierzonym, prawda? I teraz tu zadajemy sobie pytanie. To atakuje się przypominanie prawdy, czyli pamięć o tych zbrodniach niemieckich, które miały miejsce na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, o tej zorganizowanej grabieży. No bo jeżeli się przypomni te fakty, zauważmy, na przykład o tej grabieży, to nagle ten cały dyskurs o tym, jak to Polska powinna być wdzięczna naszym zachodnim sąsiadom, że nas wprowadzili do Europy. Pamiętamy taką narrację, że nas wprowadzili do Europy, że dzięki tej Europie mamy te wspaniałe dotacje, te fundusze. A więc w zestawieniu z tymi bilionami i setkami miliardów złotych, które, no nie oszukujmy się, to jest kwota symboliczna, no bo przecież nikt nam nie zrekompensuje ludzi, którzy zostali zamordowani, zwłaszcza elit. No to ta narracja po prostu też jest mocno weryfikowana. Dlatego w jednym i w drugim przypadku mamy tak mocny atak, ponieważ te dwa źródła pozwalają nam, raport i podręcznik, no popchnąć tą edukację historyczną przede wszystkim w Polsce na właściwe tory.
Panie profesorze, największe odszkodowania za II wojnę światową, łącznie około 89 miliardów euro, Niemcy wypłaciły swoim obywatelom. To informacja, którą podała Hanna Radziejowska, kierowniczka Instytutu Pileckiego w Berlinie. To też mówi o tym rozróżnieniu, którego dokonał pan profesor, uświadamiając nas, jaka jest różnica pomiędzy reparacjami a odszkodowaniami. Chciałbym zapytać jeszcze o taką rzecz, a mianowicie raport jest pewnym dokumentem opartym na źródłach wypracowanym przez naukowców. Czekamy na notę dyplomatyczną, o której wspomniał premier Mateusz Morawiecki, by to już była nie tylko praca naukowców, jak również budowanie tej narracji i medialnej narracji wśród naukowców, ale również by rozpoczęła się droga wymiany pomiędzy poszczególnymi państwami, a tutaj chodzi o Polskę i Niemcy, w uzyskaniu reparacji. Jak pan profesor przewiduje czas, może treść takiej noty dyplomatycznej i czy to przyczyni się do uzyskania rzeczywistych reparacji, bo niektórzy mówią, że pukamy do ściany, a nie do drzwi.
No trudno przewidzieć to jakiekolwiek terminy, tym bardziej, że pan premier Morawiecki sam nie wskazał żadnego nawet przybliżonego terminu. Skądinąd wiemy, że prezes Jarosław Kaczyński mówił publicznie, że to raczej jest proces rozłożony na lata. No, ale prawdą jest oczywiście to, że skończył się czas pracy historyków, a teraz zaczął się, w tym sensie skończył się czas pracy historyków, że raport jest skończony, ale zaczął się czas pracy dyplomatów. No cóż, chyba jednak trzeba by zacząć, tutaj patrzę na pewne obowiązki państwa polskiego w tym zakresie, trzeba by zacząć od wreszcie powołania nowego ambasadora Polski w Niemczech, bo ciągle ta ważna placówka jest nieobsadzona. No a trudno prowadzić działalność dyplomatyczną, zwłaszcza w tak ważnej sprawie, jeżeli nie mamy własnego ambasadora w Berlinie. No to jest rzecz oczywista, więc tutaj trzeba by zacząć od takich spraw, nazwijmy to formalno-organizacyjnych, ale koniecznych. Jeżeli będzie już placówka ta obsadzona i będzie to nowe kierownictwo polskiej ambasady w Niemczech, no to domyślam się, że w najkrótszym czasie po powołaniu tego ambasadora, no jedną z jego tych pierwszych, najważniejszych misji będzie no właśnie przekazywanie chociażby takiej noty dyplomatycznej, którą rząd RP skieruje do rządu niemieckiego w sprawie reparacji. Ale tu rzeczywiście także trzeba działać szerzej niż tylko w relacjach dwustronnych polsko-niemieckich, no bo wiemy już skądinąd, że takie państwa jak Namibia czy Grecja już wcześniej też zgłaszały swoją gotowość do wystąpienia do Berlina o reparacje. Związane oczywiście także z innymi aspektami no, takiej eksterminacyjnej polityki okupacyjnej czy też kolonialnej w przypadku Namibii prowadzonej przez Niemcy. Także tutaj trzeba także tworzyć ten front poparcia, no bo oczywiście najłatwiej powiedzieć nie, to rzecz jest w ogóle nierealna, walicie głową w ścianę, no ale jeżeli nie będzie żadnych prób podjętych w tym kierunku, no to rzeczywiście to będzie samo spełniające się przepowiednia. Poza tym no, nie zapominajmy, jest coś takiego jak szeroko pojęta dyplomacja publiczna, a więc coś więcej niż tylko praca ambasadorów i konsulów czy innych placówek. Mówię tutaj także o pewnym wymiarze soft power, to znaczy pewnym wizerunku państwa na zewnątrz. Jeżeli się upowszechni o to wizerunek, że Niemcy są państwem, które w ogóle nie chcą dyskutować na temat tych zbrodni, a dokonali zbrodni straszliwych, i to jest też ten walor właśnie, mówimy o dyplomacji publicznej, no to z pewnością no jednak w Berlinie dojdą do wniosku, że chyba trzeba jednak w końcu rozmawiać, skoro ta opowieść o Niemcach jako kraju cywilizowanym i takim pełnym kultury no jest, stoi w sprzeczności z tym, co mówi raport i czego domagają się Polacy.
Wspomniał pan profesor Namibii, ludobójstwo 1904-1908. Na czym ono polegało? Bo mówimy, Niemcy miały tam kolonie. Mówimy jednocześnie o ludobójstwie.
Tak, to było rzeczywiście na początku XX wieku no, ludobójcze stłumienie powstania dwóch plemion, no, które zasiedlały ówczesne tereny kolonialne niemieckie, tak zwaną Afrykę Południowo-Wschodnią, tak się nazywał obszar dzisiejszej Namibii. I tam przeciwko tym niemieckim rządom zbuntowały się plemiona Herero i Nama i one zostały no, właściwie wyeksterminowane.
Bardzo gorąco dziękuję. Profesor Grzegorz Kucharczyk w Aktualnościach Dnia na antenie Radia Maria. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.